Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa. W studiu politycy, goście i polityczka Wioletta Tomczak, posłanka Trzeciej Drogi Polska 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Patryk Gabriel, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Kłaniam się nisko.
Karol Rabenda, radny Gdańska, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
I Krzysztof Szymański, poseł Konfederacji Ruch Narodowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tutaj przed wejściem na antenę zastanawialiśmy się, czy państwo się interesują i czy wybory prezydenckie państwa, że tak się wyrażę, kręcą. Oczywiście nie pytam polityków, tylko naszych słuchaczy. Polityków na pewno bardzo zajmują i ten weekend to był właściwie taki wypełniony kampanią prezydencką, przepraszam, prekampanią prezydencką. Znamy już kandydatów dwóch największych partii w wyborach prezydenckich. Karol Nawrocki, szef Instytutu Pamięci Narodowej, oficjalnie został kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. No raczej zaskoczenia chyba nie ma. Patryk Gabriel? Fajny kandydat?
Znaczy, po pierwsze, nie wiem, czy nie ma zaskoczenia. Bo jak rozmawiałem z kilkoma kolegami reprezentującymi Prawo i Sprawiedliwość, to oni na tyle, na ile jestem w stanie zbadać czyjąś prawdomówność, raczej nie wiedzieli, kto zostanie tym kandydatem. I w tym sensie decyzja do końca pozostawała w mocy jednej osoby, czyli pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
No, to chyba nie jest jakiś zaskakujący.
No to jest standard pisowski od wielu, wielu lat i tutaj pewnie to się w ogóle nigdy nie zmieni, bo to jest w DNA tej partii. Natomiast co do samego kandydata, to ja myślę, że będziemy mieli czas, żeby poddać go ocenie, bo na razie jego rozpoznawalność i znajomość jego poglądów jest umiarkowana, ponieważ jak się wydaje, nawet sam nie był w stanie sobie napisać przemówienia, które dostał i średnio skutecznie przeczytał.
To jeśli chodzi o wystąpienia publiczne, rozumiem, że jakaś niska ocenę. No ale my nie wiemy, czy wszyscy, jak tu jesteśmy w tym studiu, mamy jednak pewną przewagę nad większością Polaków i nawet dużą częścią wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo my Karola Nawrockiego znamy. Co prawda nie od politycznej strony, ale Karol Rabenda go świetnie zna. Nie przygotował się do tego wystąpienia?
Nie no, znaczy tak, Karol Nawrocki jest świetnym mówcą, to zacznijmy od tego, każdy kto widział jego jedno z setek czy nawet tysięcy wystąpień podczas jego funkcjonowania w IPN-ie wie, że jest świetnym mówcą. Ja się nie zgodzę, że po pierwsze, że ktoś mu pisał to jak taka narracja, ja wiem, że jakby główne media i politycy Koalicji Obywatelskiej...
Ale nie ma nic złego w tym, że ktoś komuś pisze przemówienia.
Ale to przemówienie pisał sobie Karol Nawrocki, kwestia jest wystąpienia...
Tak,
no dobra. No na bank zakład możemy się założyć.
Panie radny, to akurat stawiam akurat ciastko.
Dobrze, ale jakby skąd pan może wiedzieć, pan i tak się później nie przyzna.
Pan się dopyta swojego kolegi i pan mi powie.
No. Ale ja muszę się dopytywać, ja wiem, bo podczas pisania tego...
Konsultował.
Tego przemówienia jakby rozmawialiśmy, więc jakby...
To wycofuję w takim razie. No, skoro Karol Rabenda mówi, że pisał to Nawrocki, to
dobrze.
Super.
Nie no, ale
mówię jak jest.
No, się...
Możemy się tak przepychać albo sobie robić złośliwości, ale mówię jak jest, bo mi pani redaktor zapytała. Więc to nie jest prawda, że dostał jakieś tam przemówienie i tak dalej. Także ja w ogóle mam wrażenie, że trochę to jest tak jak z Marszem Niepodległości. Wracasz z Marszu Niepodległości, było mnóstwo ludzi, rodzin z dziećmi, a znajomi cię pytają, czy przeżyłeś, bo w TVN nie puszczali sceny, gdzie tam dwóch gości się bije na ulicy. I to jest trochę tak z tym wystąpieniem... Ale... Karola Nawrockiego, bo ono było bardzo dobre, jeśli chodzi o... Byłem w Krakowie, więc to przyjęcie sali naprawdę to zrobiło na mnie wrażenie, bo no, momentami ta sala aż tam wrzała. Te emocje, które tam były, to są... No, powiem, może nie mam jakiegoś dużego doświadczenia, ale rzadko spotykane w Prawie i Sprawiedliwości, no bo to jest jednak duży poziom energii. Karol Nawrocki tą energię w sobie ma tą aktywność i myślę, że będzie bardzo dobrym kandydatem. Podkreślam, kandydatem, który jakby nie jest z nominacji, tak jak to pan poseł powiedział, Jarosława Kaczyńskiego. Był jednym z kandydatów, którzy byli rozpatrywani, byli bardzo szczegółowo badani w badaniach opinii publicznej i w różnych takich fokusowych sprawach i decyzje podjęto, żeby poprzeć kandydata, który jest kandydatem bezpartyjnym, bo Karol Nawrocki jest od zawsze osobą bezpartyjną i to nie jest kwestia uznania albo czyjejś opinii, tylko po prostu tak jest.
Karol Nawrocki, Wioletta Tomczak?
Jak dla mnie z pewnością nie będzie kandydatem niezależnym, bo być może i bezpartyjnym, ale tą zależność od prezesa Kaczyńskiego z pewnością będzie miał, co podkreślił w pierwszym zdaniu, dziękując mu za ten wybór. Więc tutaj ruch Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc o tym, że to będzie obywatelski kandydat, jest dalece niestosowny. Bo to
czy
jest...
Ja w ogóle nie rozumiem, co to jest za pojęcie, powiem wam, obywatelski kandydat, że niby kto ma...
To jest w ogóle wykluczające, znaczy, pani redaktor.
Znaczy obywatelski brzmi dobrze, tylko że obywatelski to kto? My obywatele mielibyśmy.
Ale jeżeli ktoś należy do partii, to jest gorszy? No przecież to jest absurd. Decydują politycy z partii, wybierają gościa, który z niej jest z partii i mówią, że ktoś jest gorszy, kto jest w partii. Przez, to jest taki
tak
absurd.
Mówi. Nie, chyba tak nie mówię, że to chodzi o to,
ale logika, przeprowadzenie logiczne analizy takiego wykluczającego stwierdzenia, że ktoś jest lepszy, ponieważ jest obywatelski, znaczy, przepraszam, jak...
Czyli Platforma jest gorsza, bo jest Platformą Obywatelską, to jest tylko zabieg populistyczny.
Nikt z Platformy nie twierdzi w związku z tym, że jej kandydat w związku z tym, że należy do partii, jest lepszy. To
dobrze,
byłoby wykluczające.
To teraz Violeta Tomczak dalej, bo my to teraz jesteśmy wokół słowa, myślę, że nie tyle tylko obywatelski, co niezależność. To akurat Szymon Hołownia w tym...
Tak, to jest
wiodący. Szymon Hołownia też jest... Bardzo
teraz
no, ale od kogo, panie radny? Nie, no od kogo Szymon Hołownia ma być
Szymon Hołownia jest twórcą partii politycznej i jakby
tak,
udawanie,
ale wywodzi
udawanie,
się
że nie
ze
jest...
środowiska obywatelskiego. Pięć lat temu faktycznie startował, ale startował jako obywatelski kandydat, nie miał z polityką nic wspólnego. I to jest jego przeciwieństwo w kwestii chociażby kandydatów innych, którzy... Przepraszam, już zadeklarowali właśnie swój start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.
A Karol Nawrocki?
Karol Nawrocki moim zdaniem też popełnia taki błąd dotyczący tego, że wykorzystuje bardzo mocno swoją funkcję, jaką teraz pełni prezesa IPN-u, do tego, żeby właśnie przedstawić się Polkom i Polakom. I jest to dalece niestosowne, bo chociażby zweryfikujmy, czy na stronach Sejmu jest jakakolwiek informacja o tym, czy marszałek Szymon Hołownia kandyduje versus tego, co jest na stronach IPN-u, jaka jest laurka dla jego prezesa. I właśnie tutaj obywatele mogą zobaczyć, jak zaczynamy tą kampanię, prekampanię pod kątem uczciwości kandydatów i tego, w jaki sposób wykorzystują swoją funkcję, by się zaprezentować.
Krzysztof Szymański, Karol Nawrocki, z punktu widzenia Konfederacji, docelowo, kandydat do zaakceptowania?
Mnie po pierwsze to bardzo bawi ta konstrukcja, która tutaj została poruszona, czyli ten kandydat obywatelski. Wygląda na to, że PiS się tak skompromitował przez ostatnie kilka lat, że strategia marketingowa nakazywała nieprzyznawanie się do bycia członkiem tej partii. Stąd myślę taki
no,
zabieg, żeby wyciągnąć...
Dlaczego miałby się przyznać?
Żeby wyciągnąć, no właśnie, no ale no, wybór kandydata takiego, żeby nie był, broń Boże, oficerem politycznym PiS-u. No i wyciągnięto pana Karola Nawrockiego, którego ja szczerze powiem, że no, darzę pewną sympatią z powodu działalności pana Nawrockiego w Muzeum II Wojny Światowej czy w IPN-ie. Słuchałem wielu wystąpień pana Nawrockiego, chociażby ostatnio w Chojnicach, gdzie jako prezes IPN-u był obecny i przemawiał i to było dobre wystąpienie i byłem bardzo zdziwiony słuchając tego wystąpienia wczorajszego. No nie za bardzo przygotowane chyba to było. Natomiast ważniejsze jest nawet nie to, o czym mówił, tylko to, o czym nie mówił, ponieważ w tym momencie my nie znamy pana Nawrockiego od strony polityka, od strony takiego kandydata. Nie wiemy, jakie ma poglądy na różne kwestie i
ale
tam
proszę
zabrakło
pana, ale powiedział, że skończy wojnę polsko-polską. Powiedział, że jedna z inicjatyw pierwszych to będzie zlikwidowanie podatków od nadgodzin pracowniczych.
Znaczy, no to pierwsze to jest jakiś eufemizm, którego ja osobiście nie umiem sobie wyobrazić, co autor miał na myśli. Natomiast dla mnie zabrakło paru bardzo ważnych rzeczy, na przykład spraw odniesienia się kiegokolwiek do spraw gospodarczych, czy przede wszystkim do spraw no, na naszych stosunków z ludnością ukraińską, czy w ogóle zajęcia jakiegoś stanowiska w kwestii Ukrainy, nie, czy sprawy rosyjsko-ukraińskiej, tak, tej wojny. Oczekiwałbym, że z punktu widzenia tego, w jakim punkcie historii w tym momencie jesteśmy, to jednak kandydat na prezydenta, zwierzchnik sił zbrojnych, już od samego początku kampanii będzie jasno prezentował swój punkt widzenia na to. I mi tego po prostu zabrakło w tych wypowiedziach, stąd w dalszym ciągu jest to dla mnie niewiadoma, kim jest pan Karol Nawrocki.
Czy to się krótko odniosę, no bo z całym szacunkiem, ale pan chyba niedokładnie słuchał, bo tam te wątki gospodarcze były. Były kwestie podniesione odnośnie rozwoju infrastruktury kluczowych projektów, tak jak CPK. Była mowa o projektach gospodarczych, także to było w tym przemówieniu. Ja wiem, że przeważnie to się słucha początek i tak dalej, ale tam te elementy były bardzo, bardzo mocno podnoszone. Jeśli chodzi o pana pytanie w kwestii relacji polsko-ukraińskich, to akurat tu się nie zgodzę z panią, że Karol Nawrocki wykorzystywał IPN do działalności politycznej, bo w każdym wywiadzie, a ostatnio miał ich dużo z wiadomego względu, zawsze podkreślał, że nie jest kandydatem, więc nie będzie się wypowiadał w kwestiach politycznych.
No bo nie był jeszcze kandydatem.
No tak, i nie wykorzystywał tego.
Mówić, że jest kandydatem.
Ale chwileczkę. Nie, no, panie radny, chodzi o komunikat, ale który się wczoraj
dajcie
pojawił.
Skończyć to zdanie. To
o tym
będzie, chodzi mi o to, że w wywiadach do tej pory, kiedy nie był kandydatem, kiedy dziennikarze pytali go o kwestie stricte polityczne, to tych tematów unikał, bo mówił, że nie jest politykiem wprost, nie jest kandydatem, więc nie ma sensu go o to pytać.
To jest jakaś zasługa wielka?
Nie, bo tutaj padł zarzut, że wykorzystywał
nie, stronie,
IPN i tak dalej.
Nie, pan nie zauważył, na stronie umieścili IPN na temat Nawrockiego.
Panie proszę, chwileczkę. A jeśli chodzi o kwestie polsko-ukraińskie, to no to z natury pełnienia tej funkcji, no to Karol Nawrocki wielokrotnie się wypowiadał. No to jest ta kwestia drażliwa ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu, no to ona była podnoszona, więc jakby nie widzę tutaj też powodu, żeby go krytykować, że o tym nie mówił w wystąpieniu wczorajszym. Także tutaj, jeśli chodzi o tą sprawę, no to jego poglądy są znane i powszechnie opisywane.
Z jednej strony to ma być zaleta, że on nie jest członkiem partii, ale z drugiej strony pojawia się dużo komentarzy, że Karol Nawrocki jest człowiekiem, który nie jest przygotowany do tego, żeby pełnić funkcję prezydenta, że na temat bezpieczeństwa nic nie wie, że na temat gospodarki niewiele wie, że właściwie obracał się w kwestiach historycznych.
Ale to opinia publiczna nie wie, co on wie, a nie, że nie wie, bo to jest,
ja pytam, no okej, dlatego właśnie pytam w kwestiach historycznych, no bo właśnie historyk, muzeum, IPN.
Znaczy, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i te kwestie związane no, nie ma co ukrywać, z największym naszym geopolitycznym wrogiem, nie tylko naszym, ale i całego NATO, czyli Rosją, no to myślę, że Karol Nawrocki no, ma wiedzę, jak to są sprawy ważne, jak to są kwestie istotne, bo jest poszukiwany przez Federację Rosyjską za obalanie sowieckich pomników. Zresztą ja też jestem na tej liście, także...
I to znaczy, że pan tak, wszystko wie na temat bezpieczeństwa?
Ale ja tego nie powiedziałem, że jakby możemy sobie tutaj przerzucać, tylko mówię o tym, że jeśli ktoś mówi, że nie wiem, Karol Nawrocki nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne jest bezpieczeństwo, no to jednak
nie,
zdaje sobie
nie
sprawę,
zdaje sprawy,
bo
tylko, że,
to są realne, bo
że
fajnie się mówi,
nie,
panie redaktor,
nie ma
bo fajnie się
i
mówi, fajnie się śmieje jak pan poseł, tak, że
ja się uśmiecham, no,
że ktoś jest poszukiwany na Federację Rosyjską, tak,
nie jest
ale
tego
to
się
nie jest fajne, naprawdę to nie jest fajne, jak się sprawdza loty, czy one lecą przez Rosję,
nie
albo przez kraj,
śmiejemy,
gdzie może być międzylądowanie i cię zatrzymają.
Tylko z
się lata przez Rosję, no, panie radny,
ale są kraje, które utrzymują stosunki z Rosją i
przez Rosję.
Ale są osoby, kraje, które utrzymują stosunki z Rosją i nie wie pan, znaczy, okej, dobra, może sobie pan...
Polak lata przez Rosję.
Są kraje, które utrzymują stosunki z Rosją i nie mamy niestety przez MSZ prowadzony przez waszych polityków informacji, które będą realizowały postanowienia umów międzynarodowych z Rosją. Nie mamy tego. Wasz MSZ
i pan nie wie,
olał,
czy pan leci
kompletnie
przez Rosję,
olał tą sprawę,
no,
że
o czym pan
jak
opowiada,
leci się przez kraj,
panie
który
pośle,
ma dobre relacje z Rosją, może zatrzymać obywatela polskiego, bo wasz rzecznik, były dziennikarz Gazety Wyborczej, powiedział, a przecież właśnie takie hasło,
i
jak pan tutaj mówi,
LGBT
takie żarty, a kto lata przez Rosję. Nie.
Dobrze.
Świat jest dzisiaj pan bardzo niebezpieczny.
Panowie, ja pytałam...
Dworować z tego,
dyrdymały
rzeczy,
pan opowiada.
Ale to są rzeczy szalenie
my rozmawiamy
poważne
o prezydencie Polski, a nie o tym, kto ma jakie trudności z bukowaniem lotów.
I one dotyczą wszystkich obywateli Polski. To jest poziom
żenujący.
I można sobie z tego robić jaja za przeproszeniem, ale to jest tylko świadczy. Dobrze, o poziomie
panowie,
dyskusji politycznej.
O tym
poziomie
dzisiaj
tego,
nie rozmawiamy. Moje pytanie dotyczyło, czy waszym zdaniem on jest przygotowany merytorycznie do tego, żeby za kilka miesięcy zostać prezydentem. To z jednej strony, a z drugiej strony porozmawiajmy też o tym, jakie informacje pojawiały się na temat szemranych, powiedzmy, kontaktów Karola Nawrockiego ze środowiskami.
Ale jakich szemranych? Jakby pani już rzuca zarzuty, to może pani powie konkretnie, bo to tego...
Artykułów pan nie czytał?
Tego w sieci naprawdę jest dużo i to, że kilku, że tak powiem, nie najmądrzejszych ludzi kolportuje to, włącznie z politykami Platformy Obywatelskiej, to nie znaczy, że
Karola
to jest...
Nawrockiego,
się przyznał do tego, że zna
z panem Masiakiem, wielki bóg.
Że przyznał się pański kolega, kandydat na prezydenta, przyznał się, że
zna... To bądźmy uczciwi, bądźmy ściśli, tak? To jak był bokserem, to boksował z osobami...
Ale on nie jest politykiem Platformy Obywatelskiej, a powiedział to.
Po 15 latach mają swoją historię. Karol Nawrocki został...
Przypominam panu, że pan o nazwiskiem Masiak publikował zdjęcia razem z Karolem Nawrockim, które nie były sprzed 15 lat.
No tak, ale ich znajomość jest sprzed 15 lat z ringu. To przecież było wyjaśniane w mediach.
A czyli nie należy uważać, z kim się potem spotykasz?
Karol Nawrocki, to też jest w tej odpowiedzi, przez lata jako pracownik IPN-u, bo taką rolę też ma IPN, ma rolę resocjalizacyjną i przez lata prowadzi warsztaty z więźniami w zakładach karnych.
Ale to chyba nie było w ramach resocjalizacji.
Ale taka działalność istnieje i funkcjonuje. Pytacie,
i on
to
robił
się wzięło,
w akcji resocjalizacyjnej, wręczał swojemu koledze
książkę. Karol Nawrocki jest oznaczony srebrnym orderem za służbę
Panowie, koniec. Teraz pan Krzysztof Szymański. Pytanie o jego przygotowanie merytoryczne i o te doniesienia na temat tych kontaktów, o których już mówiłam. Patryk Musiak, Wielki Bu, czyli gwiazda MMA i przy okazji człowiek z zarzutami.
To może zacznę od tego ostatniego wątku. Jeżeli ktoś przez tyle lat trenuje sporty walki, no to na sali treningowej jest bardzo prawdopodobne, że spotka różnych ludzi. Sporty walki trenują różni ludzie. Więc do mnie osobiście ten zarzut nie przemawia, że ktoś kogoś zna albo ktoś z kimś został sfotografowany na zdjęciu, bo to nie oznacza jeszcze, że są najlepszymi kumplami i robią nielegalne rzeczy. Natomiast co do przygotowania to pana Nawrockiego, to ja mam tutaj wątpliwości, ale one wynikają na razie z właśnie niewiedzy. Tak? Dla mnie ten kandydat jest godnościowy, jest patriotyczny, jest taki trochę patetyczny, ale czy on jest merytoryczny, czy ma jakiekolwiek kompetencje poza wiedzą historyczną, poza oddaniem sprawom patriotycznym, tego nie wiadomo. A czasy są takie, że no, wymagałbym jednak od kandydata na prezydenta jak najmocniejszego przygotowania do kwestii bezpieczeństwa, do kwestii negocjacji, sprawnego politycznie, egzekucji różnych ustaleń, tak, na arenie na przykład międzynarodowej, kogoś, kto no akurat tutaj posłuży się takim porównaniem, na przykład jedną z kompetencji, którą wymieniam, nasz kandydat ma, ponieważ Sławomir Mentzen zbudował duży biznes, więc jest skuteczny i potrafi negocjować. Tak, chodzi mi na przykład o coś takiego. Są kandydaci, którzy się znają na różnych sprawach bezpieczeństwa i od lat na przykład w tych resortach siłowych się poruszają i też byliby dobrymi kandydatami. Natomiast wybór historyka no, do tego wyścigu prezydenckiego jest dla mnie niemałym zaskoczeniem.
No premier też jest historykiem, to chyba nie jest jakaś
trochę historyków,
łatka.
Zwłaszcza z tego samego wydziału. Nawet z tego samego wydziału.
Jakie mają wykształcenie.
Ja powiem tak, że po wejściu do polityki bardzo mnie zdziwiło, jak wielu jest tam historyków i politologów. Tak? Mm.
No politolodzy tak. Do polityki, proszę pana.
Nie chcę nikomu zaleć za skórę, ale ewidentnie nadreprezentacja w stosunku do innych
specjalizacji. Jakie ma wykształcenie? Karolu, jakie ma pan wykształcenie?
Może.
Historyczne. Ja jestem z tego samego wydziału. Ja kończyłem ten sam wydział, co Karol Nawrocki, ale też Donald Tusk. Więc,
dobrze, teraz Wioletta Tomczak.
Mieliśmy zajęcia z tymi samymi profesorami.
Merytoryczna ocena tego kandydata?
Nie znam go. Dlatego nie będę go oceniać, bo faktycznie skupiał się na tym, żeby w ostatnich miesiącach przedstawiać działalność Instytutu Pamięci Narodowej. Nie dał się nawet poznać Polkom i Polakom, jaki ma stosunek do takich palących kwestii, które podnosi się w opinii publicznej, jak związki partnerskie, jak kwestie aborcji, które będą zależały od przyszłego prezydenta, bo to, że my je przegłosujemy w Sejmie, nie oznacza, że właśnie, no wiemy, że teraz już Andrzej Duda, pan prezydent, który podpisuje polecenia prezesa Kaczyńskiego, nie podpisze akurat tych ustaw, a nie wiemy, co będzie w momencie, kiedy kolejny ewentualnie nominat prezesa Kaczyńskiego objąłby urząd prezydenta, więc tutaj myślę, że Polki i Polacy nie pozwolą na to, by pan Nawrocki także w tych kwestiach się nie wypowiedział, ale faktycznie tutaj przychylę się do słów kolegi Szymańskiego, który podniósł tematy dotyczące właśnie sprawności, obronności, nie tylko wiedzy na ten temat, ale kwestii możliwości budowania sojuszy, rozmów z partnerami. To udowodnił na przykład marszałek Hołownia przez ostatni rok, gdzie odwiedził bardzo wiele europejskich stolic, rozmawiał z przedstawicielami właśnie tego urzędu, który on sam piastuje. Odwiedził wiele jednostek wojskowych, gdzie także rozmawiał z żołnierzami i dowódcami, bo koniec końców teraz jest obecnie drugą osobą w państwie i wiemy, że może zdarzyć się taka sytuacja, że to on będzie zwierzchnikiem sił zbrojnych.
No dobrze, to idźmy dalej. Rafał Trzaskowski zdecydowanie wygrał prawybory w Koalicji Obywatelskiej. To tam było prawie 75%, czyli 25% dla Radosława Sikorskiego. No, idąc tym tropem myślenia, o którym pani mówi, to właściwie jeśli chodzi o bezpieczeństwo i taki rys i taki sznyt międzynarodowy, to można powiedzieć, że najlepszy był Radek Sikorski. Ale przepadł. Czemu przepadł? Przez Romana Giertycha?
Pani redaktor, ja jeszcze nie oceniłem kandydata naszego największego konkurenta, najbardziej reprezentowanej partii
no dobrze,
w polskim
tak? Opominam
Sejmie.
No
największego klubu w polskim Sejmie.
Największego klubu. Mógłbym powiedzieć, że to w tych mediach się zdarzało dosyć często w przeszłości, ale,
nie, to przeoczyłem
ale mam nadzieję, że taki pluralizm, jak mamy dzisiaj za tym stołem w poniedziałek, będzie utrzymany już zawsze.
To co z tym Nawrockim?
Ja myślę, że to jest
kandydat
alibi. Ja myślę, że to jest alibi. Że być może ci spin doktorzy i te badania, na które powołuje się pan minister Rabenda, pokazują, że jest ogromne ryzyko jednak przegranej, co stanowiłoby, gdyby był to czynny pierwszoligowy polityk Prawa i Sprawiedliwości, to jest moja ocena, moja hipoteza, stanowiłoby duże obciążenie w kolejnym ważnym starciu, czyli w wyborach 2027 roku.
A tak jak przegra, to nie nasz.
A tak, to będzie można go trochę z powrotem powiedzieć, że to był, że no, można łatwo zrzucić wtedy winę na jakieś niedociągnięcia, które wynikają z braku doświadczenia, bo jednak tego choćbyśmy zaklinali politycznego nie ma, bo tak jak my tutaj przy stole bywaliśmy, jesteśmy radnymi, samorządowcami, parlamentarzystami i pewne doświadczenie siłą rzeczy przez lata się zdobywa, decydując o jakichś konkretnych rzeczach, za które możemy być rozliczeni, no tak tutaj tego doświadczenia w służbie takiej politycznej, bo jednak instytut jest instytucją no, w dużej mierze naukową i edukacyjną, to jest jednak zupełnie inna specyfika
no,
niż bycie...
5 lat trzyma w sobie, to jakby to
no nie, ale umówmy się, że jakby...
Ale no nie jest to instytut,
że jakby
naukowy,
nie jest to
no.
Kandydat... Na pewno Prawo no, i Sprawiedliwość ma dziesiątki lepszych, tak stricte, dziesiątki tak. Lepiej przygotowanych do służby politycznej jako pierwsza osoba. I pierwsze wybory, w których on będzie startował, zdaje się chyba kiedyś do Rady Dzielnicy, ale ja nie kpię, tylko mówię,
był
bo to jest bardzo ważne.
Tak, był.
I od razu jakby pierwsze wybory, pomimo tamte, to są na najważniejszy urząd w Polsce. No to jest duże ryzyko, stąd ja myślę, bo nie oddaję, nie zabieram racjonalności Prawu i Sprawiedliwości i prezesowi, który jednoosobowo tam decyduje. To mnie skłania ku takim podejrzeniom, że to jest kandydat tak zwany na alibi.
Na alibi, no dobrze. To teraz Rafał Trzaskowski, Karol Rabenda. Wy się chyba
nie
cieszycie.
Nie pamiętam, jakie było pytanie, bo...
Ja teraz pytam.
Najlepszy.
Wy się musicie chyba cieszyć w PiSie, że to będzie Rafał Trzaskowski, bo z Sikorskim to byłby trochę kłopot, nie? Był kiedyś ministrem w rządzie PiS.
U was był.
No, był w PiSie.
No był kiedyś
taki
ministrem, to
konserwatywny.
Prawda. Tylko to ten konserwatyzm to gdzieś tak wyparował jak z Romana Giertycha, to ja tam nie dostrzegam żadnego...
Giertycha.
No
nie wyparł. Nie, 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 to jest inna audycja.
Znaczy, to trochę tak komicznie wyglądało, że tam Radosław Sikorski nagle tutaj gdzieś tam jakoś, jakieś oko puszcza do Konfederacji, gdzieś coś tam.
Trochę to jest, proszę pana, kampania.
Ja wiem, ale
Radosław... Pan Gabriel nic nie mówi teraz.
Tak jest. Ja nie wiem, bo pan jest od tej frakcji, od Sikorskiego, przepraszam. Jakiej to jakby, przepraszam. To
a pan jest z jakiej frakcji? Jakby, od Morawieckiego?
On jest od prezesa.
Ja jestem tak, od prezesa i jakby no, dobrze, może tak będzie.
Do rzeczy.
Nie, no bo dlaczego? Myślę, że to obaj ci kandydaci Platformy Obywatelskiej, którzy byli brani pod uwagę, chociaż ja nie wiem, czy byli brani pod uwagę, czy to był tylko trochę taki teatr, żeby trochę czasu antenowego ukraść, bo myślałem, że jednak Radosław Sikorski zrobi trochę lepszy wynik, ale... chyba został podpuszczony.
Sfałszowane wybory?
Nie, że lepszy, w sensie, że lepiej wypadnie. Wypadł źle w tych, tych wyborach. Także nie, no co, że źle wypadł.
No panie radny, panie ministrze. No, ale pan 20... mówi, że to jest jakiś fake, wybory, kiedy 20 tysięcy Polek i Polaków...
Pan radny się spodziewał lepszego wyniku.
Ja mówię, że Sikorski słabo wypadł. Nie te prawybory. Jakby
się, ale to ludzie decydowali, członkowie partii.
Ale czy ja mogę mieć zdanie takie, że...
Mogę,
znaczy, mogę mieć przekonanie, że Sikorski mógł lepiej wypaść, a wypadł może słabiej
pan
niż ja zakładałem.
Nie,
ja nie
sprawy,
znam, nie znam tak dokładnie Platformy Obywatelskiej. W zasadzie to wcale jej nie znam i nawet nie chcę poznać.
Jaki to jest przeciwnik dla Karola Nawrockiego? Z doświadczeniem
Trzaskowski, tak?
Europejskim.
Mówimy, bo już nie o Sikorskim,
się
bo się
kieruje
tutaj pan...
dużym miastem. Był lutuje ministrem. Rodzinę mają obaj i obaj dobrze wyglądają.
No i że jest wysoki, tak?
No dobra, to co z tym Trzaskowskim?
Zna języki.
Nie no, jeśli chodzi o Trzaskowskiego, no to jest polityk, który jest, zacznijmy od tego, że jest zastępcą Donalda Tuska w partii, tak? Znaczy to jest
i?
Stricte wybór polityczny, partyjny. Jest prezydentem z Warszawy, który, no, w naszej opinii to on nie jest zbyt aktywnym. I to chyba też gdzieś było zarzucane w tej prekampanii przez Sikorskiego. Nie jest zbyt aktywnym tym prezydentem. No ma te swoje poglądy, które są poglądami lewicowymi. One już nie są nawet centrolewicowe. One są często, mam wrażenie, że kierowane do elektoratu lewicy, którą Platforma chce systematycznie jakoś tam pożerać. To nie jest zarzut, jakby to...
Bo to, się pan poseł poglądy,
zaraz,
to...
Nie, to ja szanuję to.
Pan poseł zaraz się oburzy, ale od wielu lat Platforma kroczy w stronę lewicową i tą marszrutę w stronę lewej strony naszej sceny politycznej wyznacza Rafał Trzaskowski. To zdejmowanie krzyży w urzędach, jakby te wszystkie akcje, które prowadzi warszawski ratusz, to one są stricte lewicowe. On by mógł wystartować jako kandydat nowej lewicy i pewnie by to dużej różnicy tym wyborcom nie robiło, więc jakby jeśli chodzi o tą kwestię światopoglądową, no to Rafał Trzaskowski jest i tego się w żaden sposób nie wyprze, chociaż tam widziałem, że tam chciał być jak Trump i takie rzeczy tam gdzieś opowiadał.
Każdy chce być jak Trump.
Ale jest politykiem lewicowym na polskiej scenie politycznej i to jest jakby nasz główny, powiedzmy, zarzut do tego, bo uważamy, że prezydentem tak dużego miasta jak Warszawa, ale też prezydentem Polski, no jednak powinien być polityk, który ma chociaż jakieś poczucie
Polaków,
tolerancji dla...
Pana,
nie, ja nie mówię, żeby ktoś się wyrzekał, ja nie mówię, żeby ktoś się wyrzekał swoich poglądów, jeśli Rafał Trzaskowski ma lewicowe poglądy...
Ale co, bardziej musi być konserwatywny prezydent?
Poglądy ale pozwoli mi pani skończyć. Mhm. Jeśli Rafał Trzaskowski ma lewicowe poglądy, to niech ma, ale jeśli zarządza tak dużym miastem, to powinien też mieć zrozumienie dla na przykład mieszkańców o konserwatywnych poglądach. Tak samo jak, nie wiem, jak prezydent miasta, gdzie jakby większość ma
prawica. No i był marsz 11 listopada, który jest bezwzględnie prawicowym przedsięwzięciem.
Chciał go zabronić.
Ale zabronił,
to nie, to może
zabronił.
Pan poseł Szymański się wypowie, jakie są długie historie Rafała Trzaskowskiego z Marszem Niepodległości. Jak jest kampania,
generalnie
jak
dla
jest kampania
dobry
wyborcza,
przeciwnik?
To Rafał Trzaskowski zawsze mówi nawet, że tam pójdzie i że w ogóle jest narodowcem.
Nie mówił,
a jak nie
dla
mówił,
was to dobry
przeciwnik. Kampanii, no to zakazuje albo robi utrudnienia. No,
dobra, idźmy dalej.
Tak jest. Znaczy, jedno, co moim zdaniem najważniejsze, jest to polityk lewicowy, bez kompletnie żadnego wyczucia, jeśli chodzi o to, że obywatele o innych poglądach niż on powinni też mieć swoje jakby miejsce na scenie publicznej, jakby być traktowani w sposób godnościowy, bo niestety, ale te działania Rafała Trzaskowskiego uderzają w rzeczy ważne dla na przykład wyborców konserwatywnych.
Wioleta Tomczak, Szymon Hołownia pogratulował najpierw Radkowi Sikorskiemu i powiedział, napisał, że tak przegrać to jak wygrać. To jest dosyć ciekawa konstrukcja, mieć 25%.
Tak też dziękował.
A po wyborze, czy po zaproponowaniu Karola, zaprezentowaniu Karola Nawrockiego, napisał, że zakończył się etap partyjnych castingów, znamy już nominację, po lewej stronie mamy kandydata namaszczonego przez Donalda Tuska, po prawej przez Jarosława Kaczyńskiego. Dwie megapartie powiedziały, co będzie dla nich najlepsze przez następne 5 lat. Popis, reaktywacja. Wioleta Tomczak. O co chodzi Szymonowi Hołowni? On jest już tak zupełnie w opozycji do rządu i do reprezentantów, czy jak?
Aż pozwolę sobie otworzyć właśnie Twittera, bo z tego co wiem, to po pół godzinie oczywiście marszałek pogratulował także
Trzaskowskiemu. Ale pierwsza reakcja dosyć zaskakująca.
Znaczy, pani redaktor, szanowni państwo, bo to był naprawdę odważny krok ze strony Radosława Sikorskiego, żeby czując, że nie ma się aż takiego poparcia w partii, ale wiedząc, że ma się właśnie pewne walory, które są potrzebne na ten przyszły, niełatwy prezydencki czas, odważyć się, by zaproponować właśnie prawybory i by zawalczyć o to, by móc reprezentować Koalicję Obywatelską w tych wyborach, a być może właśnie objąć ten urząd prezydenta. Cały czas mówiło się od kilku lat, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie Rafał Trzaskowski, tylko jak dla mnie z tego powodu, że przegrał niewielką liczbą głosów z
kandydat partii. Wydaje mi się to dosyć naturalne, nie?
Oczywiście jest to naturalne, ale z drugiej strony kampania, ta prekampania do prekampanii prezydenckiej Radosława Sikorskiego była moim zdaniem bardzo trafiona, że potrzebujemy prezydenta na te czasy, które się zmieniły. Tak?
Pytam o reakcję Szymona Hołowni. Czy ona była w porządku?
Ja nie widzę w niej niczego stosownego, bo my cały czas podkreślamy, że mimo tego, że od roku jesteśmy częścią koalicji rządzącej, to w Sejmie także mamy możliwość zabierania głosu, tak jak to przysługuje każdemu klubowi czy każdemu kołu, które jest w Sejmie, i marszałek, my parlamentarzyści, także to widzimy, że bardzo często jest tak, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości właśnie krzyczą, bo wy teraz nic nie robicie albo źle robicie i dokładnie to PO jest złe, po czym wychodzą przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i mówią, ale przedstawiciele PiSu przez te 8 lat i cały czas to
a
i
co
to.
Mówi Hołownia?
I my w tym wszystkim...
A Nawrocki mówi koniec wojny polsko-polskiej.
No, ale... I ja bardzo często jestem ta trzecia.
To jest moim zdaniem dobry postulat, żeby prezydent tonował te nastroje
policji parlamentarnej. Pani radny, ja panu powiem, bo być może pan nie ma możliwości oglądania obrad Sejmu. Ja czy moi koledzy, koleżanki, jesteśmy ci trzeci jako wielkość klubu parlamentarnego. Wychodzimy i mówimy o merytoryce, o tym, co Polki i Polaków powinno zająć, a nie o tym, żeby cały czas właśnie się przepychać, kto jest lepszy i kto jest gorszy. Naprawdę Polacy nie chcą już tej wojny popisu i dlatego potrzebują tego
jakby
prezydenta,
nie chcieli,
który jest...
Jakby nie chcieli, to by nie wybierali.
No, a z jakiegoś powodu tylko wybierali. Trzecia droga mówi merytorycznie. Znaczy ja tu nie odejmuję nawet Prawu i Sprawiedliwości czy Konfederacji.
Ale teraz będzie mówił przedstawiciel Konfederacji.
Ja powiem tak, posłowie
nie
są różni
koalicji.
I stawianie tego, że tylko trzecia droga jest merytoryczna, to jest, no przepraszam,
ja
bardzo
mówię,
dura.
Ja jako
minister wielokrotnie byłem na komisjach i powiem tak, są posłowie tragiczni niektórzy, a niektórzy są faktycznie merytoryczni.
Poseł Szymański, jeśli bardzo pan chce, to proszę
klubu
o Trzaskowskim, ale też chciałbym, żebyśmy już poszli też w stronę, jaka to będzie kampania. Czy z jednej strony właśnie o tym, kto ma, wyznaje jaką ideologię, czy jak niektórzy mówią, będzie dotyczyła bezpieczeństwa i to takiego geopolitycznego, czy pewnie by pan chciał, ale czy w praktyce będzie mowa o gospodarce i o innych problemach społecznych?
To jak muszę wybrać między jednym a drugim, to wybiorę oba. I rozpocznę od kandydata Platformy, pewnym truizmem może, ale z mojej perspektywy, niezależnie od tego, który kandydat te prawybory by wygrał, to i tak kandydat Platformy, gdyby został prezydentem, to będzie tragedia dla Polski. Natomiast z tej dwójki, która rywalizowała ze sobą, to ja szczerze powiem, że bardzo się cieszę. Gratuluję i dziękuję Platformie za wybór pana Trzaskowskiego, ponieważ jest to tak na wskroś lewicowy kandydat, przynajmniej w naszym elektoracie, w naszym postrzeganiu rzeczywistości. To jest człowiek związany stricte z lewicą, z ruchami LGBT, z tymi manifestacjami, z zakazami aut spalinowych, strefami czystego transportu, z jakąś kawiorową elitą, warszawką.
Kawiorowa elita?
Tak, jak najbardziej. To jest człowiek, który absolutnie nie potrafi zrozumieć według mnie życia przeciętnego człowieka, który jest związany powiedzmy z taką tożsamością unijną, bo nawet nie europejską, bo nie tylko Unia to Europa, ale z tożsamością unijną.
Czy ja rozumiem, że w pańskich ustach to jest obelga, polskiej. Tożsamość unijna?
Słucham?
W pańskich ustach to obelga, tożsamość unijna.
No, oczywiście, że tak. Tutaj jest przeciwstawienie się tożsamości polskiej. To jest postawa typowo ojkofobiczna w wykonaniu pana Trzaskowskiego. Stąd bardzo się cieszę, że jest kandydatem Platformy. Mniejsza szansa na to, że kandydat Platformy wygra.
Kampania?
Natomiast kampania według mnie będzie bardzo podobna do kampanii amerykańskiej co do tematów, czyli z jednej strony będą tematy światopoglądowe, z drugiej strony jednak przeważą według mnie kwestie ekonomiczne i kwestie bezpieczeństwa i ten, kto zrozumie to, że ekonomia i bezpieczeństwo w dzisiejszej układance politycznej jest najważniejsze, ten myślę, że będzie miał największy posłuch wśród społeczeństwa w trakcie tej kampanii.
Patryk Gabriel, kawiorowa elita, ten wasz kandydat. I lewicowy na wskroś. To wam będzie ciążyło?
No w ocenie naszych konkurentów tego typu kuriozalne sformułowania świadczą, że jednak poważnie traktują naszego kandydata jako faworyta, na co wskazują aktualne, nie przywiązywałbym się, sondaże. Ja w ogóle uważam, że prowadzenie sporu, nawet jak my tu z panem ministrem, dosyć ostrego, ale jednak z pewnym szacunkiem, powinno być pozbawione rzucania obelg. I obrażanie kogokolwiek ze względu na wyznawane przez niego poglądy jest czymś, z czym ja się osobiście jako obywatel, ale też polityk Platformy Obywatelskiej nie zgadzam i wcale nie uważam, że nie ma prawa w Polsce ktoś wyznawać poglądu, że Unia Europejska jest czymś złym. Natomiast przeciwstawianie interesów naszych narodowych interesom europejskim, Unii Europejskiej, w której jesteśmy za decyzją Polek i Polaków w referendum, czyli już nie ma bardziej demokratycznego sposobu podejmowania decyzji w naszym ustroju, jest czymś nieuzasadnionym. Ja uważam, że zgadzając się z panem posłem, że wiele tych wątków na pewno będzie miało dużą rolę w tej kampanii zbliżającej się, uważam, że bezpieczeństwo jest oparte również na dyplomacji i naszej silnej międzynarodowej pozycji opartej o dyplomację i naszą pozycję w Unii Europejskiej właśnie. Ponieważ mamy prezydenta Macrona, który kończy swoją kadencję i ma swoje kłopoty bardzo poważne. Mamy bardzo poważną sytuację i polityczną, i gospodarczą u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech, które są naszym największym partnerem gospodarczym.
Czyli głównie geopolityka?
Jedno z drugim się ściśle wiąże i wydaje się, że odpowiedzialni politycy, bez względu jakie będą reprezentowali tutaj nasze cztery komitety, będą musieli wziąć to pod uwagę, bo taka jest po prostu takie jest interes
pod uwagę, tak, ale jak rozumiem, kandydaci, którzy będą jeździć po Polsce, po małych miejscowościach, bo pewnie tak to będzie, że będą odwiedzać różne miejsca, myślicie, że się przebiją do takich lokalnych społeczności, ludzie tam na dole z geopolityką? Mnie się wydaje, że tam ludzie czekają na co innego.
Zależy jak to rozumiemy, bo jakby pojęcie samo geopolityka to duże pojęcie, ale jeśli będziemy rozmawiać z rolnikami, to proszę mi uwierzyć, że sprawy takie europejskie, które są tak wspaniałe w ustach
Zielony
pana posła,
ład. Wiemy.
To dzięki. U rolników u rolników. No,
oni już znają ten Zielony Ład.
Nie, u rolnika będziemy mówili o polityce niestety, spójności, ale polityka o dopłatach
bezpośrednich. Teraz Karol Rabenda.
Ale tak, teraz? Nie załatwiliście tego, żeby były wyrównane do poziomu europejskiego. Załatwiliście?
Ale przecież mieliście komisarza rolnictwa? W przytłaczającej większości, w 90% są wyrównane, bo dotyczą małych, bo dotyczą małych gospodarstw, więc to, co pan mówi, to jest manipulacja, to po pierwsze. A po drugie, no jeśli mówimy o, czy sprawy, nie wiem, tam geopolityczne, międzynarodowe będą w kampanii, czy one będą trafiały do, jakby, na małe spotkania, tak to nazwijmy, bo jakby ja bym
ten
jednak,
Macron
jednak,
i tak dalej.
Jednak unikał tych stwierdzeń, że tam
to
gdzieś
nie jest
na,
ważne?
W małych miejscowościach ludzie się nie znają i że tam jakby nie ma takich rozmów. Są i to są często rozmowy na wyższym poziomie niż, że tak powiem, w Warszawce na tych salonach kawiarowych.
Ja bardziej chodziło mi o to, nie chodziło mi o to, chodziło mi o problemy przeciętnych ludzi.
Tak, ale te sprawy, o których mówił pan poseł, czyli nasza obecność w Unii Europejskiej, wszystko to, co się z nią wiąże, i dobrego, i złego, bo to nie jest tak, że to jest wszystko okej i wszystko, co płynie z Unii do nas, wpływa nam, dla nas pozytywnie na naszą gospodarkę. Chwileczkę, panie poseł. Więc te sprawy będą poruszane, no bo takie tematy, jak właśnie Zielony Ład i to, co próbuje wprowadzać Komisja Europejska odnośnie zmian klimatycznych i zmian w gospodarce, one wpływają na życie przeciętnego Polaka, polskich rolników, polskich robotników, polskich pracowników we wszystkich branżach. I o tym się mówi. To nie jest tak, że teraz będzie kampania i nagle ktoś przyjedzie do ludzi im o tym powiedzieć. Ludzie o tym rozmawiają, dyskutują i mają pełną świadomość, że te rzeczy, które są gdzieś tam wysoko podejmowane na tych na tych salonach europejskich, przepraszam, to nie jest to, bo się zaraz pan poseł oburzy,
że one nie mają
wpływu na nich. Mają gigantyczny wpływ, a my jako politycy jesteśmy od tego, żeby dbać o interes naszych obywateli, polskich, a nie, że tak powiem, takiego przekonania, że to, co tam jest w Unii, to wszystko jest dobre i trzeba klepać. Nie, musimy twardo bronić naszych interesów i to jest najistotniejsze.
Wiorota Tomczak, pytam o kampanię, ale nie taką, jaką byśmy sobie życzyli, tylko jaka ona będzie, pani zdaniem? I o czym? O czym będą te wybory?
O bezpieczeństwie, ale także faktycznie o gospodarce i o tym, jak zapewnić, jak połączyć jedno z drugim.
O tej składce zdrowotnej?
Myślę, że tak. Na pewno Polki i Polacy będą o to pytać, bo to jest kwestia paląca, to jest kwestia też wyjaśnienia, na co poszły te pieniądze z tego podatku zdrowotnego, który tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość w Polskim Ładzie nam zafundowało, a zdrowia Polek i Polaków to nie wzmocniło. To jeżeli mówimy o składce, to też pewnie te wybory będą o tym, że naprawdę polska służba zdrowia czeka na konkretną reformę od kilku, jak nie kilkunastu lat i musi znaleźć się odważny, który tą reformę merytorycznie zaproponuje i ponad podziałami na kolejne lata politycznie się na nią zgodzimy, bo to nie jest coś, co robi się w przeciągu jednej kadencji. Więc z jednej strony będzie to o kompetencjach przyszłego prezydenta, o tym, czy może nas godnie reprezentować, ale z drugiej strony moim zdaniem będzie to o takiej politycznej kolokwializacji, mówiąc bieżączce, która po prostu nas zajmuje i interesuje.
Kolokwialnie to jest tak zwana bieżąca nawalanka, to tak się raczej kolokwialnie mówi. Jedno chyba jesteśmy zgodni, że to będzie mocna i gorąca kampania, prawda?
Znaczy, na samorządzie powinna być też. To jest bardzo ważna rzecz.
O tych pieniądzach na ochronę zdrowia też powinna być.
I o tych pieniądzach, których nie ma dla tych samorządów, a miało być lepiej, a jest gorzej, to może też
jest więcej.
Bo przez cały rok to żadnych programów dla samorządów nie było.
Gdzie dostał samorząd?
Dobrze, Wioleta Tomczak, Trzecia Droga, Patryk Gabriel, Koalicja Obywatelska.
To nie macie w ogóle porównania i nie wiem, czy wy przez całą kadencję dacie radę to nadrobić, co my zrobiliśmy w ostatnim roku.
Także
ostatnie pieniądze, które do gmin...
I Krzysztof Szymański z Konfederacja. Proszę państwa,
dziękujemy.
Dziękuję
bardzo. Do usłyszenia. Miłego tygodnia.
Strefa politycznie kontrolowana.